Chwała Bogu, bracia i siostry. Ilekroć tutaj staję i mogę dzielić się Bożym Słowem, ciężar zawsze jest ten sam. Zawsze doświadcza mi ta sama myśl, ten sam fragment, który brzmi: Ojcze, jeżeli możesz, odsuń ten kielich ode mnie. Ale niech się dzieje Twoja wola, nie moja. I nie da się od tego uciec. Każdy z nas, kto jest sługą, ma pewną sprawę, którą musi wykonać. I dzisiaj chciałbym przejść od razu do tytułu mojej usługi, który brzmi następująco. Bóg nigdy się nie spóźnia. Jeżeli ktoś słucha moich usług, to wie, że dzisiaj jest trochę inaczej, bo przeważnie tytuł mojego kazania jest pytaniem. Dzisiaj jest to zdanie twierdzące. Bóg nigdy się nie spóźnia. Chciałbym, abyśmy w tym kontekście spojrzeli na dwie historie z Nowego Testamentu. Będą to bardzo znane fragmenty dotyczące kobiety, która była chora na krwotok, a także wiążącej się historii razem z tą bezpośrednio, czyli Jaira i jego chorej córki, następnie śmierci Łazarza, a później będzie mała dygresja dotycząca pewnego stanu, w którym znalazł się naród izraelski ze Starego Testamentu. Chciałbym, abyśmy przeszli do pierwszej historii. Treść tej historii jest zawarta w Ewangelii Marka, 5 rozdział, wiersze od 21 do 29. Będziemy trochę skakać. Myślę, że wszyscy znacie tą historię. Wiecie, tak modliłem się, będąc w domu i tutaj jeszcze wczoraj w kościele. Tak jak pastor, myślę, że przyjmuję po nim taki dobry zwyczaj. Też przychodzę tutaj w soboty przed moją usługą. Staram się mieć taki czas jeszcze tutaj, gdzie nic innego do mnie nie dociera i mogę być sam tutaj w tym miejscu. Jest to naprawdę dobry czas. I wiecie, tak zastanawiałem się nad tym, czasem czytamy pewne fragmenty z Bożego Słowa i są one nam już bardzo znane. W pewnym sensie być może są one oklepane. Być może już 50 razy słyszałeś usługę na temat tego, jak Dawid pokonał Goliata, na temat tego, jak ta kobieta została uzdrowiona z krwotoku. Ale modliłem się tymi słowy, aby Duch Święty na nowo pozwolił spojrzeć mi na tą historię, abym mógł wyciągnąć być może coś jeszcze, czego dotychczas nie widziałem. Tutaj też jest pewna pokusa i niebezpieczeństwo, ale modliłem się o to, żeby Duch Święty dał mi pewien odpowiedni balans, żeby widzieć to, co jest tutaj, aby nie widzieć tego, czego tu tak naprawdę nie ma. I przeczytamy wiersze od 21 do 29. A gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugą stronę, zebrało się wokół Niego mnóstwo ludzi, a On był nad morzem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a gdy go zobaczył, padł mu do nóg i prosił go usilnie: moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł z nim. Szło zaś za nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało się jej, usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem: jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. Początek tej historii jest już tak naprawdę bardzo dynamiczny i ma pewną swoją tragedię, która dotyczy Jaira. Wiecie, możemy tutaj zobaczyć jednego z przełożonych synagogi, który usilnie starał się spotkać Jezusa. I gdy go znalazł, co robi? Padł mu do nóg i prosił go usilnie, aby przyszedł i dotknął jego córki. Wiecie, to, co jest charakterystyczne w tym fragmencie, myślę, że to był człowiek, który był człowiekiem wielkiej wiary. Przyszedł, padł do nóg i prosił o ratunek, bo wiedział, że w tej chwili tylko Jezus może to zrobić. Wydawałoby się, że wszystko zmierza ku dobremu. Mamy tutaj taką informację, że Jezus poszedł z nim. Był tam tłum, który najprawdopodobniej ruszył razem za nimi. Jair myślał sobie: to już jest połowa sukcesu. Zmierzamy do domu, idzie z nami Jezus. Cóż innego mogłoby się stać? Być może zastanawiał się w tej chwili i układał sobie już pewien scenariusz. Już był myślami przy tym, jak Jezus wchodzi do domu, spotyka jego córkę, podchodzi do niej i uzdrawia. i uzdrawia ją. I tutaj jest taka ciekawa sytuacja. Nagle, bardzo szybko, dynamicznie pojawia nam się tutaj jeszcze jedna osoba, która też głęboko wierzyła. Jest to kobieta chora na krwotok. Postanowiła sobie, uchwyciła się tego, miała na tyle wiary, wiedziała, że wystarczy, iż dotknie szaty Jezusa, a zostanie uzdrowiona. Taki mały paradoks sytuacji. Będąc ojcem, staram się zrozumieć tutaj Jaira. Od niedawna jest z nami nasza córka. I gdy sobie tak dzisiaj rano pomyślałem, siedziałem jeszcze rano, bawiłem się z nią, gdy moja żona tam krzątała się w domu, popatrzyłem tak na nią i pomyślałem, jak mocno ją kocham. Nie wyobrażam sobie tego, aby cokolwiek mogło się jej stać. Nie chciałbym być nigdy w sytuacji Jaira. I pomyślałem sobie tak, ten czas jest teraz cenny. Co Jair nagle pomyślał? Podeszła kobieta, została uzdrowiona. Niesamowita sytuacja, ale jemu zależało na tym, aby jak najszybciej dojść do domu. Jakie miał w tym momencie myśli? Co się działo w jego sercu? Czy pojawiło się takie pytanie, mistrzu, czy to odpowiednia pora i czas? Ale to była odpowiednia pora i czas na to, aby tamta kobieta została uzdrowiona. Dalej, gdy przejdziemy do kolejnego fragmentu tej historii, będziemy czytać od 33 wiersza do 36. Możemy przeczytać tak. Wtedy kobieta ze strachem i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on powiedział do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. To jest bardzo ważny moment. A gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli, twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus, gdy to tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Paradoks tej sytuacji polega na tym, w momencie, w którym jedna kobieta odzyskała całe swoje życie i Jezus powiedział jej, idź w pokoju, córko, bo zostałaś uzdrowiona. Nie dokończył jeszcze tych słów. Nagle spadają fatalne wieści, które są złymi wieściami dla Jaira. Dowiaduje się, że jednak jego córka zmarła. Znowu zastanawiam się, co się działo w jego sercu. Co pomyślał? Czy straciliśmy czas? Czy można powiedzieć temu, który jest Bogiem, że nie miał tej sytuacji pod kontrolą? Czy można mu było powiedzieć, że Panie, ale Ty się spóźniłeś? Czy coś takiego mogło się pojawić w jego sercu, w jego myślach? Bardzo się nad tym zastanawiałem. Ale wiecie, tutaj jest niesamowita, uwalniająca odpowiedź Jezusa. Wiersz 36. Gdy Jezus to usłyszał, skierował słowa do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Wierzę, że Jair głęboko wierzył. Wierzę, że on się tego uchwycił. Na samym początku, jak powiedziałem, myślę, że ten fragment z 22 wierszu pokazuje nam o tym, że on głęboko wierzył. Co się dalej dzieje? Gdy w końcu dotarli do domu przełożonego, Jezus zobaczył tam pewne zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących. Wiersz 39 mówi tak. Wszedłszy więc, powiedział do nich, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I dalej, i naśmiewali się z niego, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca, matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli. To jest kolejna dziwna rzecz, dziwna sytuacja. Przychodzi Jezus i można tak powiedzieć, że ma nawet pewnego rodzaju pretensje. Ale co się tutaj dzieje? Dlaczego tak się zachowujecie? Dla mnie jest to niezrozumiałe, ponieważ ona nie zmarła. Ona tylko śpi. Ktoś, kto mógł być tam, na tym miejscu, nie znał Jezusa tak naprawdę. Nie wiedział, kim on jest. Mógł sobie pomyśleć, że to był jakiś oszołom, że to był jakiś wariat. Przyszedł w to miejsce i był bezczelny, miał tupet powiedzieć, że ona nie zmarła, ale śpi. I mało tego, wytyka im, że zachowują się w taki, a nie inny sposób, że opłakują tą, która zmarła. I co się dzieje dalej? Jezus ujął tą dziewczynkę za rękę i powiedział te sławne słowa, Talita kumi, co się tłumaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i ogarnęło ich wielkie zdumienie. To, z czym przyszedł Jair na samym początku. Wiersz 22, 23. I poprosił go usilnie, moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona. I to się stało. Jezus wziął ją, dotknął i ona została uzdrowiona. Paradoks tej sytuacji pokazuje pewną rzecz. Nie wiem, czy też tak macie w swoim życiu, ale czasem, gdy czekamy na odpowiedź w naszym życiu, czasem, gdy czekamy na Boże działanie, chcemy wywrzeć na Nim pewną presję. Myśląc po ludzku, chcielibyśmy, żeby Bóg zadziałał tu i teraz, że to jest właściwy moment, ale to jest właściwy moment w naszym mniemaniu. Ale Bóg ma swój czas działania. I tak jak na początku powiedziałem tytuł mojej usługi, czyli Bóg nigdy się nie spóźnia, tak podkreślę to jeszcze raz. On się nigdy nie spóźnia. On ma swój czas, ale ty musisz wierzyć, ufać, być cierpliwy i być posłuszny. To jest metoda, aby umieć zrozumieć poruszanie się Bożego działania. Dalej chciałbym, abyśmy przeszli do drugiej bardzo znanej historii. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to historia, która dotyczy Łazarza. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana. Będziemy czytać w 11 rozdziale. To jest też obszerna historia. Wybierzemy kilka fragmentów. Wszyscy znacie tą historię, więc mam nadzieję, że nie będziemy potrzebowali aż tak dużo bazować na tekście. Najpierw przeczytamy wiersze od 1 do 6. A był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A to była Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry więc posłały do niego wiadomość. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni w miejscu, w którym przebywał. Dalej chciałbym, abyśmy patrzyli na tą historię, tak jak na poprzednią, nie tylko w kontekście samego uzdrowienia, ale specyfiki działania Jezusa. Odpowiedzi, działania, określonego czasu, który tutaj jest w pewnym sensie, gdy tak popatrzymy z boku na tą historię, dla nas bardzo dziwny. Ale gdy jednak sięgniemy do tej głębi tej historii, on nie jest dziwny. Bo Jezus od początku do końca wszystko miał pod swoją kontrolą. Dlatego, że on się nie spóźnia, bo on jest Bogiem czasu. Gdy Łazarz zachorował, siostry wysłały informację do Jezusa. Ta informacja dotarła do Jezusa i to, co mnie bardzo intryguje, to 6 wiersz. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni w miejscu, w którym przebywał. Bardzo dziwny zabieg. Wcześniej dowiadujemy się z relacji tutaj Jana, że Jezus kochał całe to rodzeństwo, że byli dla Niego cenni, byli Mu bliscy. Nie ma tutaj informacji, żeby ta choroba wskazywała na chorobę śmiertelną. Jezus podjął jakieś działania, że zostaje dalej. I przechodzimy do kolejnego wierszu, wiersz 11. To powiedział, a potem dodał Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Jest to trochę takie tajemnicze, jakiś mistycyzm nam się tutaj wkrada. Mamy pewien problem pomiędzy polemiką tutaj Jezus kontra uczniowie. Oni nie rozumieją tej sytuacji, bo myślą po ludzku, a Bóg myśli po Bożemu. Musiał im to dokładnie wyłożyć, że tak naprawdę Łazarz nie zasnął zwykłym snem, ale zmarł. I tak jak wcześniej też powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Tak już uchylił rąbka tajemnicy tego, co będzie się działo. Tego, czego między innymi cała rodzina będzie świadkiem. I dalej chciałbym się skupić na fragmencie z 17 wiersza do 18. Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już 4 dni leżącego w grobie. a Betania była niedaleko Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to takie pytanie, czy Jezus miał wszystko pod kontrolą, czy jednak się nie spóźnił. Przyszedł, Łazarz już był 4 dni w grobie. Dalsza informacja jest dla nas bardzo cenna. Betania była niedaleko, była to odległość około 15 stadiów. Jest to miara rzymska w oryginale i jest to około 2,8 km. Czy nie jest to bardzo blisko? Czy nie można było zrobić wycieczkę do Betanii dużo szybciej? Przecież to nic nie kosztowało. Tak dla waszego wyobrażenia, niestety skorzystałem z telefonu komórkowego podczas uwielbienia i sobie wpisałem w GPS-ie, wybrałem stację Moja w Cieszynie na ulicy Bielskiej, to jest dokładnie ten dystans. 2900 metrów. To jest rzut beretem. Czy Jezus nie mógł przyjść szybciej do Betanii? Czy to wszystko musiało się wydarzyć? Czy cała ta historia już musi się tak mocno komplikować? I wiecie, tutaj jest pewna specyfika jednej i drugiej siostry. Wiersz 21 mówi: i powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek poprosisz. To jest takie specyficzne, gdybyś tu był. To ma mocny wydźwięk, pewien zawód. Gdybyś tu był. Doszukałbym się tutaj, mam nadzieję, że nie jest to nadinterpretacja, pewnego żalu. To twoja wina, bo wystarczyło, żebyś tu był w odpowiednim czasie, tak jak my tego oczekiwaliśmy, tak jak my tego chcieliśmy, tak jak my o tym myśleliśmy. Ale co jest ciekawe, dalej jednocześnie Maria mówi tak: ale teraz i wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. 25 wiersz, Jezus odpowiedział do niej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. Dalej jest to pewną tajemnicą. Podobna polemika, jeżeli chodzi o Jezusa i jego uczniów. Ona tego nie zrozumiała. Ona myślała, że to będzie chodziło o późniejsze zmartwychwstanie. Ale Jezus zapowiada dokładnie to, czego będzie udziałem za chwilę. Jej brat wróci do żywych. Druga siostra zrobiła to samo. 32 wiersz. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, przypadła Mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Znowu ta sama reakcja. To jest ludzka reakcja. To jest zwykła reakcja. To jest normalna reakcja. Takie rzeczy się zdarzają. Nie zawsze potrafimy zapanować nad naszymi emocjami w obliczu bardzo trudnej, traumatycznej sytuacji. Wiecie, gdy czytamy psalmy, w większości autorów psalmów jest Dawid. Widzimy, jakie tam są skrajne emocje. To wszystko, co wylewa Dawid. Ktoś by mógł kiedyś powiedzieć, że takie rzeczy są niestosowne. Ale kto powiedział, żeby wyrzucać swoje emocje przed Bogiem jest czymś niestosownym? Być może czasem ty i ja tego potrzebujesz. Wiecie, to, co jest ciekawe, to zacząłem się zastanawiać nad specyfiką działania Jezusa, jeżeli chodzi o uzdrowienia. Jest to bardzo ciekawy temat. Patrzcie na to, że Jezus za każdym razem robił coś dziwnego, w dziwny sposób, co nie mieściło się w głowie innym ludziom, co było tak naprawdę wbrew jakimś normom społecznym, obyczajowym, kulturowym. I ta pierwsza sytuacja, i ta druga sytuacja. Co to powoduje? To powoduje jedno, że Bóg działa tak, jak On chce. On jest suwerenny. To, że działa tak, jak On chce, często wynika poza skalą i granicą naszego rozumu. Nie potrafimy tego pojąć. Ale czy o to chodzi w tym, żebyś ty i ja pojął, jak działa Bóg? Czy wystarczy to, że wierzysz, jesteś posłuszny, cierpliwy i ufasz? I całe okoliczności, które są wokół ciebie, tak naprawdę nie są ważne. Nie musisz na siłę przyciągać jego działania, bo wiesz, że on to zrobi. I wiesz, że on cię przeprowadzi. Druga bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o Boże działanie w naszym życiu, to to, że czasem brak odpowiedzi niestety jest również odpowiedzią. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Ale często brak odpowiedzi ty i ja możesz źle zinterpretować. Możesz źle zrozumieć brak odpowiedzi. Te dwie historie są dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Nie do końca ich rozumiem. Ale czy o to tutaj chodzi w tym, żebym ja to wszystko rozumiał? Nie. Fascynuje mnie najbardziej Boże działanie. Jakże inne, jakże specyficzne. Oni tego też nie rozumieli. Myślę, że Jair nie do końca myślał, że wszystko Jezus ma pod kontrolą. Maria i Marta tym bardziej spodziewały się zupełnie czegoś innego, innego wymiaru działania w ich życiu. Gdybyś tylko tu był. Zdarzyło wam się w życiu powiedzieć coś takiego? Gdybyś tylko tu był, modlisz się, modlisz się, modlisz, oczekujesz, odpowiedzi brak, nie widzisz. Co się wtedy dzieje? Powiem wam, co się wtedy dzieje. Gdy nie wytrzymasz presji, nie ufasz dalej do końca, nie jesteś cierpliwy, bierzesz wszystko w swoje ręce. Okej, Bóg się obraził, On mnie nie słyszy, nie działa w tym momencie, nie odpowiada, jest głuchy. Hello, zawiesiłeś się, ja ci teraz pokażę. Ja, Błażej, znam rozwiązanie tej sytuacji. Zrobię to po mojemu. Pokażę ci, że można to było zrobić lepiej i szybciej. I tu się zaczyna problem. I tu się zaczyna wielki problem. Wiele razy w życiu tak próbowałem, a później pokornie wracałem, modliłem się, żeby prostował to, co jeszcze ja zrobiłem. I dalej czekałem na jego działanie. Wiecie, naprawdę niektóre rzeczy jest trudno pojąć. Mam takiego znajomego, który jakiś czas tutaj przychodził. Ciężko mi powiedzieć, jak wygląda jego relacja z Panem Bogiem. Powiem tyle, że jest mocno specyficzna. Coś przeżył, powierzył swoje życie Jezusowi, został nawet ochrzczony, ale myślę, że między innymi był źle prowadzony w swojej drodze i troszeczkę się pogubił. I jest to człowiek, który ewidentnie wierzy, że Bóg jest. Jest dobro i zło. Wie, że powinien żyć inaczej, ale niestety jest młodym człowiekiem, który jest pogrążony w tym świecie. Ale to, do czego zmierzam. Mam z nim bardzo dziwną relację, bo ta osoba przeważnie dzwoni do mnie i pisze w momencie, gdy pali mu się przysłowiowy tyłek. Jak coś jest nie tak, to od razu do mnie pisze, dzwoni, słuchaj Błażej, jest sprawa, czuję się fatalnie, widzę, że moce ciemności znowu przychodzą, proszę cię, pomóc się o mnie, chcę się spotkać. Wiecie, w pewnym sensie trzeba umieć rozgraniczyć taką znajomość. Masz wrażenie w pewnym momencie, że jesteś wykorzystywany. I paradoks tej sytuacji jest bardzo dziwny, dlatego że w chwili obecnej jest to osoba, która jest w tym świecie. I najprościej mógłbym powiedzieć, ale czy Bóg może wysłuchać modlitwy jego i mojej ze względu na to, jak on żyje, jakie prowadzi życie? Okazuje się, że tak. Zadzwonił do mnie, przedstawił całą sytuację, prosił, abym się pomodlił. Parę razy się spotkaliśmy, modliliśmy się długi czas na grupce i pisze, że ma taki pokój, że czuje, że Bóg do niego przemawia. Wiecie, ale to potem znowu wszystko mija. Była kolejna sytuacja, gdzie jego kolega miał przysłowiowe zawiasy, to on do mnie znowu zadzwonił, powiedział, że razem z tamtą osobą modliliśmy się, aby Bóg odwiesił te zawiasy. Ja mówię, słuchaj, ale to nie tak działa. Mówię, wiesz, jak coś tam było przeskrobane, to wiesz, nie rób takiej ostatniej deski ratunku. On do mnie dzwoni, ale wiesz, co się stało? Prokurator usunął te zawiasy. Pan Bóg wysłał modlitwy. Co ja mam mu powiedzieć w tym momencie? Jak ja mam to zrozumieć? Czy to jest zbieg przypadków, okoliczności? Czy to jest ingerencja Boża? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, co się stało tak naprawdę. W którym kierunku? Jak to wszystko zostało zrobione? Czy Bóg faktycznie tam zaingerował? I widzicie, nie o to w tym chodzi, żebyś ty i ja wszystko wiedział. Dlatego, że my jesteśmy ludźmi, a Bóg jest Bogiem. I to jest ta niepodważalna specyfika. Ale ta sytuacja pokazuje pewne rzeczy, pewne poruszanie się. I wracając jeszcze do tego, że gdy jednak nie wytrzymujemy tej przysłowiowej presji czekania na Boże działanie, wydaje nam się ciągle, że są odpowiednie warunki. Stworzyliśmy, w cudzysłowie, odpowiednie warunki do tego, aby Bóg zadziałał, ale mija tydzień, miesiąc, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, odpowiedź nie przychodzi. Tego działania jeszcze nie ma. Co się właśnie dalej dzieje? Mam nadzieję, że ugryziemy tą historię, do której teraz chciałbym przejść ze Starego Testamentu w taki sposób, o której sobie pomyślałem. Pamiętacie sytuację, w której Mojżesz wszedł na górę Synaj, aby rozmawiać z Bogiem? I co tam nastąpiło? Zawiązanie przymierza. Bóg mu wszystko objawił, dał prawa, a na dole coś się dziwnego podziało. Coś się bardzo złego podziało. Ten krnąbrny naród znowu dał upust swoim emocjom. Widząc, doświadczając Bożego działania naocznego, to jest bardzo ważne w historii narodu izraelskiego. Oni tam byli, oni widzieli, doświadczali Bożego działania, ale coś znowu w głowach im się pomieszało. Dziwna sytuacja. Lud przychodzi do Aarona. To, co mnie intryguje w tym wszystkim, to to, że Aaron jako tak naprawdę jeden z przywódców, tych, którzy wyprowadzili lud z Egiptu, nie oponował, nie protestował, zgodził się na to. Zebrali wszelkie kosztowności, złoto, przetopili, zrobili cielca. Jak mocno pobłądzili, nie wytrzymali presji, czekali na dalsze instrukcje, na Boże działanie. Wiedzieli, że Mojżesz jest na górze, prędzej czy później zejdzie. Wiedzieli, że jest to niesamowita osoba, którą Bóg dopuścił do takiego momentu, w której mógł z nim rozmawiać. Ale im się coś w głowach zmieniło. Nie wytrzymali presji. Chcieli mieć naoczne działanie, widzieć tego, który ich wyprowadził. Zrobili najgorszą rzecz, którą mogli zrobić. Ulali sobie cielca, bożka. Później dostaną przykazania. I na dobrą sprawę dopiero do nich to dotrze, że złamaliby późniejsze przykazanie. Cała ta historia jest na tyle ciekawa, że powiem to troszeczkę w języku młodzieżowym, tam naprawdę było grubo. Gdy Mojżesz schodzi, ich zobaczył, Biblia nam tutaj zdaje relację, to był bodajże 31 albo 2 rozdział Księgi Wyjścia, możecie sobie zerknąć tam do domu. Tam były tańce, radość i bawili się. Powiem to młodzieżowemu, no niezła impreza. No Mojżesz schodzi, a patrzy na nich i sobie pomyślał, ludzie, wy oszaleliście? Co wy zrobiliście? Ja tu klepnąłem przymierze. Przychodzę na dół, a co zastaje? Nie wytrzymaliście presji. Nie czekaliście na to, aż przyjdę i będziemy działać dalej w imieniu Bożym, z instrukcją, którą otrzymałem od Boga. Ale wy wyprzedziliście mnie i Boga i podjęliście swoje działania. Czyli co? Wzięliście wszystko w swoje ręce. Czy gra była warta świeczki? Pamiętacie, co się tam potem działo? 3000 mężów zginęło. Za nieposłuszeństwo. 3000 mężów zginęło. Ta historia wiele uczy. Nie chcę tutaj zasiać pewnego rodzaju strachu w was, ale często, gdy nie jesteś w stanie wytrzymać tego ciśnienia i oczekujesz Bożego działania, które dalej nie przychodzi, bierzesz sprawy w swoje ręce, to dobrze się nie kończy. To po prostu dobrze się nie kończy. Sprawy niejednokrotnie jeszcze bardziej się komplikują. Z tego jest potem coraz trudniej wyjść. Nie jesteś sam w stanie tego zrobić o własnych siłach, bo nie potrafisz, bo nie masz do tego zdolności. Znowu musisz przyjść do Boga w pokorze, oddać się Mu i musisz prosić, żeby jednak znowu zaingerował. Z sytuacji, w której tylko czekałeś, mogłeś zrobić niezły bigos i trzeba go zjeść. To, co nabroiłeś. Przechodząc dalej, chciałbym tutaj się odnieść do jednego fragmentu, który może nam pomóc zrozumieć specyfikę Bożego działania. Jest to wiersz z przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 wiersz. Krótki wiersz, ale jest tutaj niesamowita głębia. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo Bóg obdarzył nas rozumem, rozsądkiem. To nas odróżnia w hierarchii od pozostałego stworzenia. Jesteśmy w tej samej górze, na topce. przez to. Ale niejednokrotnie nasz rozum, rodzaj naszego myślenia może być przeszkodą Bożego działania. Napisałem sobie tutaj, jest to ufność, która wykracza poza mój własny rozum. Wiecie, to prawie jedno zaprzecza drugiemu, ale to jest niesamowite. Ufność, która wykracza poza mój rozum. Czy jest łatwo tego doświadczać? Czy jest łatwo tak żyć? Nie będę mówił, że jest łatwo, bo nie będę tutaj kłamał. Jest niejednokrotnie ciężko, ale to jest wspaniała obietnica. Wiecie, bo Bożego działania nie da się zamknąć w jakichś klamrach, nie da się zamknąć w jakichś ramach. Ono jest nieszablonowe. I Bóg działa zawsze tak, jak chce. I tu jest kolejne podstawowe pytanie. Czy Jego działanie musi być takim, jakiego Ty i ja chcesz lub oczekujesz? Jego działanie w naszym życiu jest zgodne z Jego wolą, ale nie zawsze moja i Twoja wola w pragnieniu tego, co ma przyjść i w jaki sposób ma przyjść, równa się z Jego wolą. Nie zawsze tak jest. I potwierdzenie tego też możemy mieć w naszych życiach, w tym, czego doświadczyliście. Na pewno mieliście niejednokrotnie taką sytuację w waszym życiu, że Bóg dokonał niesamowitego cudu. Po prostu siedliście i powiedzieliście, jak On to zrobił. Nie wiem, jak On to zrobił, ale tego dokonał. Wbrew wszelkim schematom, obyczajom, barierze mojego umysłu, On to zrobił. To pokazuje. Ufaj i wierz. Ale jednak ciągle oczekiwanie na Boże działanie jest właśnie dla nas pewnego rodzaju niezrozumieniem. Przychodzi nam tutaj z pomocą list do Hebrajczyków, rozdział 11. Definicja wiary. Jest to wiersz, który przeczytam z Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewasz. Nie widzisz tego, ale się tego spodziewasz. Jest to dowodem, że to się może wydarzyć, ale ciągle tego nie widzisz. Wiecie, na czym polega nasza wiara? My wierzymy w tego, którego nie widzimy. Siadacie z nim do kawy codziennie rano? Wsiada z wami do auta? Widzicie go? Na tym polega nasza wiara. Wiecie, jak to jest trudne? Często ludzie przychodzą i się mnie pytają, jak możesz wierzyć w Boga? Jesteś głupi, wierzysz w tego, którego nie widzisz. Ja mówię, no trzeba być widocznie głupim, żeby wierzyć w Boga. Ale to jest podstawa naszego życia. Wierzymy w tego, którego tutaj nie ma. Ale dał nam Ducha Świętego, który jest w nas i który nas prowadzi. Gdy odchodził, dał nam Pocieszyciela. Nie jesteśmy na tym świecie sami. Dlatego zachęcam przede wszystkim do tego, abyśmy nie próbowali pewnych rzeczy przyspieszyć, wziąć sprawy w swoje ręce, działać tak, jak mi się wydaje, tak, jak ja bym to zrobił. Często wydaje nam się, że nie możemy tak naprawdę zawracać Bogu w naszych modlitwach głowy zwykłymi, prozaicznymi rzeczami. A ja uważam, że jest to nonsens. Wszystko możesz Mu powierzać. Wszystko Mu możesz powierzać w modlitwie. Czekać na pewne rzeczy, które są jakimiś obawami w Twoim sercu, powierzać Mu i czekać, aż On odpowie. Marek wcześniej wspominał o rocznicy w małżeństwie. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, aby znaleźć odpowiedniego partnera na całe życie. Jedni z nas znajdują go szybciej, drudzy znajdują go później, a inni stale czekają. Ale Bóg ma plan, odpowiedni plan. Wiecie, znam wiele osób, które nie wytrzymały ciśnienia i znalazły sobie kogoś, z kim nie powinny być. Nie rób tego. Jeżeli jesteś stworzony do małżeństwa, wierzę, że On ci da tą osobę. Czekaj tak długo, jak trzeba, a będzie to na pewno wartościowa osoba. Dla niektórych są to proste i błahe rzeczy, dla mnie jest to bardzo ważne. Z kim chcę się wiązać? Dlatego o to prosiłem Pana Boga. Szukasz pracy? Chcesz zmienić pracę? Robisz to od tak, od strzału? Dajesz wypowiedzenie, za 2 tygodnie idziesz do innej pracy? Czy jest to dobrym pomysłem? Nie wiem. Chyba nie. A może warto się zapytać o Bożą wolę? Może poczekaj na potwierdzenie, co masz robić, czy zmieniać tę pracę właśnie tu i teraz, czy może za jakiś czas, w jakim kierunku masz iść. Wiecie, my potrafimy naprawdę sobie skomplikować życie, bo nam się wydaje, że to działa tak. Ja tu przynoszę podanie, klepnięte przez Błażeja, Bóg to widział, akceptował, lecimy dalej. To tak nie działa. Później ponosisz konsekwencje wyborów w twoim życiu. I zaczynasz pytać się Pana Boga, hello, ale ustaliliśmy. Kto to ustalił? Ja czy ty sam? Wiecie, to jest podstawowa różnica. Często też pewne motywy naszego serca mogą być blokadą dla Bożego działania. To też jest bardzo ważny aspekt. Chciałbym przejść już do końca mojej usługi i bardzo mi się podobało pewne zdanie, które jakiś czas temu przeczytałem. Nie wiem, czy to był jakiś artykuł, czy coś w tym stylu, ale ono bardzo dotknęło mnie i myślę, że pomoże nam się odnaleźć, chociaż w cząstkowym zrozumieniu Bożego działania. Brzmi ono następująco. Ludzka znajomość wydarzeń ma charakter cząstkowy, podczas gdy boska całościowy. Ludzka znajomość wydarzeń ma charakter cząstkowy, podczas gdy boska całościowy. Nie ma tutaj na tym miejscu osoby, która jest w stanie przewidzieć, co się stanie za tydzień, dwa lub za trzy lata. Nie ma. Ale Bóg już tam jest. On wie, co się wydarzy od dzisiaj do tego czasu. I poleganie na Nim to jest podstawa. Wiara w Niego, cierpliwość i ufność, jeszcze raz to podkreślę, to jest podstawa w uczeniu się i w oczekiwaniu na Jego działanie. Wystarczy sam ten fakt, że nie jesteś tutaj z przypadku. On już zaplanował to, kiedy ty się urodzisz. Wiedział, gdy byłeś w łonie. Wiele mamy takich przypadków z Bożego Słowa. Między innymi historia, która zawsze mnie dotyka i porusza, jest to historia Samsona. Gdy anioł przychodzi, mówi matce od Samsona, urodzisz tego, który będzie namaszczony, będzie Nazyrejczykiem. Będzie miał ogromne namaszczenie. Bóg ma plan dla ciebie. Pytanie, czy ty chcesz podążać jego planem, czy tak jak mówiłem wcześniej, dajesz mu podanie klepnięte na dole, podpisane z datą, Bóg to widział do wglądu i lecimy dalej. A później pewnego rodzaju są mocne perturbacje. I zaczynasz się zastanawiać, dlaczego to wszystko tak się skomplikowało. No niebywałe. Nie poszło tak, jak zaplanowaliśmy z Panem Bogiem. Wiecie, tak naprawdę też czym byłaby wiara, gdybyśmy o wszystko to, o co się modlimy, to, o co prosimy, dostawali w mgnieniu oka. Jak byśmy rozpatrywali pojęcie wiary? Jak by to wyglądało? Byłoby to bardzo dziwne. Jakiś czas temu czytałem najnowszą książkę pastora zboru w Opolu Muszczyńskiego, teraz mi się przypomniało nazwisko, i on tam powiedział coś bardzo ciekawego. Od pastorów oczekuje się tego, że muszą znać odpowiedź na wszystkie pytania. Ktokolwiek do nich nie przyjdzie, z czymkolwiek do nich nie przyjdziesz, ty po prostu musisz być we wszystkim obeznany, musisz być przygotowany na każdą sytuację. Ale on mówi, nie do końca tak musi być. Czy on wszystko musi wiedzieć? Czy wszystko zna? Nie. Powiedział, że tego się uczy. Ja też się tego uczę. Nie na wszystko muszę znać odpowiedź. Ale czy tu chodzi o to, żebym ja znał odpowiedź? Czy bardziej chodzi o to, że wiem, kto jest tym, który może udzielić tej odpowiedzi lub nie? Wiecie, czasem wchodzimy w takie dziwne, niebezpieczne rzeczy. Dajmy na to przykład osoby X, która była osobą chorą przez 20 lat, była osobą wierzącą, zmarła ze względu na tą chorobę, odeszła do Pana. Postronni ludzie mówią, no tak, za mało wiary było, grzech był w życiu, coś było powodem, jakby Pan chciał, to by uzdrowił. Czy my możemy iść w tym kierunku, czy ma to sens, czy jest to logiczne, albo znowu, właśnie, Pan by chciał, to by zrobił, a skoro nie chciał, to nie zrobił. Czy to też jest bezpieczny kierunek? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. jest to trochę dziwne. Czy właśnie o to chodzi, że ty musisz wszystko wiedzieć? Taka jest też ciekawość nasza ludzka. Tak działa nasz rozum. Tutaj z pastorem rozmawialiśmy o pewnym człowieku, który był chory, czekał na uzdrowienie. Ale z powodu tej choroby zmarł i odszedł do Pana. Pastor powiedział coś, co wbiło mi naprawdę mega dużego klina w głowę. Ten człowiek odszedł w wierze. Ja tak zostałem. Co to znaczy odejść w wierze? On wierzył, ufał, był posłuszny, cierpliwy, oczekiwał, że działanie przyjdzie. Ale nie przyszło. Odszedł, wiary nie stracił, nie zachował. Przepraszam, zachował, ale był gotowy na to, że jeżeli nie doświadczy tego działania, to i tak pójdzie do Pana. Nie wszystko musi być czarno-białe, nie wszystko musi być zrozumiałe. To, co pastor powiedział, dało mi naprawdę dużo do myślenia. To jest pewien sposób poruszania się. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, czy na Bogu można wymusić pewne działania, czy można z Nim dyskutować, czy można Mu dyktować pewne warunki. Były takie osoby w Biblii, które próbowały zrobić takie rzeczy. Kończyło się to różnymi scenariuszami. Czasem dobrymi, czasem mniej korzystnymi. Nie próbowałbym iść w tym kierunku. Nie próbowałbym stawiać warunków Panu Bogu. Ciągle to my jesteśmy ludźmi. Pomimo, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to On jest Bogiem. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to oznacza, że podlegasz Jemu. Ktoś jest nad tobą. Jeżeli ktoś jest nad tobą, to wierzysz Mu całkowicie, w 100%. Wszystko, cokolwiek, przez co będziesz przechodzić, On tam jest i działa. Śpiewamy taki refren. Nawet wtedy, gdy nie widzę, Ty działasz. Nawet wtedy, gdy nie słyszę, Ty działasz. My czasem mylnie podchodzimy do Bożego działania, bo nam się wydaje, że On się spóźnia i On nie działa, ale refren tej pieśni jest niesamowity. On nawet wtedy działa, kiedy ty nie widzisz, kiedy ty nie słyszysz. Po pewnym czasie widzisz, faktycznie On zadziałał, ale ja nawet o tym nie wiedziałem. Wiecie, nasz Bóg jest niesamowity. Nasz Bóg jest wierny. To jest jedną z wspaniałych Jego cech. On jest wierny, ale tego oczekuje od ciebie. Uchwyć się tego. Przez różne sytuacje możecie przechodzić i przechodzicie. Być może ktoś z was dzisiaj tutaj na sali właśnie poszukuje, nie wiem, drugiej połówki. Masz wrażenie, że jesteś dziwny, bo dalej nikogo nie masz. Ale nie jesteś dziwny. Dobrze, że czekasz dalej i się modlisz. Być może chcesz zmienić pracę. Stoisz przed poważnym wyborem. Nie wiesz, co masz zrobić. Módl się do Niego. On ci da odpowiedź. Być może jesteś w tym zborze, jesteś w służbie, jesteś w jakiejś służbie i masz wrażenie, że jesteś w tej służbie już dłuższy czas, nie widzisz efektów działania twojej pracy. Chcesz po prostu tym wszystkim rzucić. Ale chciałbym ci powiedzieć, nie rzucaj tym. Czekaj dalej, bądź wierny. Bądź wierny w małym. On będzie ci błogosławił i będziesz widział efekt twojej pracy. Wiecie, to są bardzo ważne rzeczy. Sam tego doświadczam. Jestem takim czasem małym nerwusem i niecierpliwą osobą, ale uczę się tego. Uczę się tego. Amen. Zapraszam zespół. Powstańmy, pomodlimy się. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest żywe, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że one może pracować, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty po raz kolejny, Panie, możesz dotykać, Panie, mnie Twoim Słowem. Możesz wlewać Słowo, Panie, do mojego serca i wierzę, że jest to Słowo, Panie, które jest także i Słowem na ten czas, tutaj dzisiaj dla naszej społeczności. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś wierny, że Ty właśnie nigdy się nie spóźniasz, bo Ty jesteś Bogiem czasu. Ty ingerujesz zawsze wtedy, kiedy uznasz to za stosowne. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nas prowadzisz dotychczas, do tego dnia, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś Bogiem miłości, że Ty jesteś tym, który ma dla nas ciągle wspaniałe rzeczy, Panie. Dopomóż nam dalej ufać, wierzyć, być cierpliwymi, podążać za Tobą, pomimo tego, że czasem czegoś nie rozumiemy, ale nie polegajmy na naszym rozsądku, Panie. Ufajmy Tobie, bo Ty jesteś tym, który nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał, bo Ty prowadzisz, Panie, nasze ścieżki, nasze drogi. Powierzamy Tobie, Panie, dalszą część tego nabożeństwa, wszystko to, co jest przed nami, ten nowy tydzień, te nowe sprawy. Ty już tam jesteś. Ty już tam jesteś, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.